Jest to już jeden z tych rozdziałów, gdzie nie za bardzo słyszymy o historii Daniela, ale właśnie o tym, co on widział, co Bóg mu mówił. Jak czytałem ten tekst, jak się nad nim zastanawiałem, to przypomniałem się pewien wieczór, pewna noc właściwie. Pamiętam tą scenę dosyć dokładnie, mimo że to już z 15 lat temu. Gdzieś podczas ostatniego roku w szkole biblijnej, tak jak często schodziłem już tuż przed północą z biblioteki do pokoju, aby zdążyć jeszcze przed ciszą nocną. I to były te chwile, które się wtedy bałem. Bo dopóki byłem w ruchu, dopóki siedziałem nad książkami, pracowałem, byłem zajęty, to w miarę dawałem radę. Natomiast kiedy już nie miałem niczego do roboty, to wtedy moje myśli wracały do moich problemów, do moich wątpliwości. Czy Bóg naprawdę istnieje? Czy może sobie to wszystko wmówiłem? I wiem, że to pytanie brzmi dziwnie, jeśli mówię o kimś, kto jest na ostatnim roku szkoły biblijnej, ale właśnie z takimi pytaniami zmagałem się w tamtym czasie. I w takich chwilach często siadałem, albo jak tamtej nocy klękałem i modliłem się, by Bóg mi zabrał te ponure, czarne myśli. I już zazwyczaj, właściwie zawsze, już sama modlitwa dawała mi spokój i ulgę. Ale nie tamtego wieczoru, dlatego to dobrze pamiętam. Klęcząc w pokoju gdzieś metr od mojego łóżka, jedyne co czułem, to była pustka. Nie taka pustka, jak siedzisz z kimś i rozmawiasz i on ci nie odpowiada, ale taka pustka, kiedy mówisz i się okazuje, że tam nikogo nie ma. Pierwszy raz w moim życiu czułem się bardzo, bardzo daleki od Boga. Domyślam się, że niektórzy z Izraelitów, a może nawet spora część z nich, czuła się bardzo podobnie, kiedy Daniel pisał te rozdziały. Ponad 1000 kilometrów od swojego domu. Nawet gdyby im pozwolili, to podróż do domu trwałaby miesiąc. Chociaż gdyby mogli, to by nawet nie mieli do czego wracać, bo ich miasto było zniszczone, ich domy spalone, a świątynia leżała w gruzach. A teraz nad rzekami Babilonu siedzieli i płakali na wspomnienie Syjonu, jak czytamy w Psalmie 137. A myśląc o Syjonie, nie tylko płakali, ale też sobie zadawali pytanie, jak czytamy w Psalmie 89. Jak długo jeszcze, Panie? Czy zawsze będziesz się ukrywał? Jak długo jeszcze gniew Twój będzie płonął? A jednym z Izraelitów w Babilonie był Daniel. I on też sobie zadawał pytanie, jak długo jeszcze? Kiedy go ostatni raz spotkaliśmy, czyli w 7 rozdziale, to miał około 70 lat. Tu w 9 ma już lat 80. Teraz panuje Dariusz, ten, który pozwoli, aby Daniel został wrzucony do lwiej jamy. I Daniel sobie zadaje to pytanie, jak długo jeszcze? I szuka odpowiedzi w Biblii. Na początku rozdziału widzimy Daniela, czytającego Księgę Jeremiasza. Tam znajduje proroctwo, że niewola będzie trwała 70 lat. A 70 lat już prawie minęło. Daniel już jest teraz 67-68 lat w niewoli w Babilonii. Poza tym zmienił się król, zmieniła się władza, teraz panują Medowie i Persowie, a ich królem jest Cyrus. To może teraz się wszystko zmieni. To będzie może szansa na powrót. A to, co Daniel przeczytał, prowadzi Daniela do modlitwy. W modlitwie widać, szczególnie pod koniec, jak bardzo Daniel tęskni za Jerozolimą, za świątynią, za domem Boga żywego. Tutaj na wygnaniu musi służyć królom, którzy się modlą do obcych bogów, właściwie do bożków. Daniel od prawie 70 lat nie słyszał ani śpiewu lewitów, ani czytania prawa mojżeszowego podczas nabożeństwa w świątyni. Od prawie 70 lat Daniel nie składał już żadnej ofiary. A od 50 lat, od kiedy Nebukadnezar całkowicie zniszczył świątynię, już żaden arcykapłan nie wchodził do miejsca najświętszego w dniu pojednania. Daniel tęskni za ojczyzną, ale przede wszystkim za świątynią, która była miejscem spotkania z żywym Bogiem. A od tej świątyni dzieli go teraz tak potworny dystans. Ale wiecie, co mnie fascynuje w tym wszystkim? Że w tym wszystkim Daniel się modli i błaga. Że się modli do Boga, bo domyślam się, że nie jeden Izraelita już przestał się modlić. No bo Czy Bóg o nich nie zapomniał? To skoro Bóg o nich zapomniał, to po co mieliby się modlić? Po co mieliby oni o nim pamiętać? Po co się modlić, skoro już nawet nie ma świątyni, nie ma kapłanów, nie ma ofiar? Skoro i tak gorzej już nie będzie, to po co się modlić? A poza tym przecież prorocy mówią, że to Bóg nas wysłał tutaj do tej niewoli. Więc najlepiej o tym jak najszybciej zapomnieć. Nie, Daniel tak nie myśli. On nadal się modli. A jeszcze bardziej mnie fascynuje, że Daniel prosi i błaga, a nie narzeka. Mimo, że patrząc się po ludzku, to miał wszelkie prawo, żeby narzekać. Co on jako nastolatek mógł za to, że trafił do niewoli? Czy on jest temu wszystkiemu winien? Ile razy już wyrok śmierci wisiał nad nim jak miecz Damoklesa? A teraz znowu rząd się zmienia i on jako staruszek musi znowu pracować i nieść ciężar odpowiedzialności za kraj. Nie, Daniel nie narzeka. Daniel prosi i błaga. Dlaczego? Dlaczego Daniel modli się nadal i akurat do Boga przynosi swoje prośby? Bo z perspektywy swoich 80 lat na tej ziemi Daniel wie, że Bóg jest jedynym, do którego jest sens się modlić. Bo z perspektywy ponad 60 lat służby nad królewskim dworze Daniel wie, że jedyny, który może mi pomóc, jest Bóg. No bo kto inny miałby mi pomóc? Dariusz? Król Dariusz? Przecież on przeminie tak jak wszyscy władcy przed nim. A może te bożki ze złota? Wcześniej czy później to będzie kupa złomu. A może liczyć na samego siebie? Ale przecież Daniel wie, ja jestem tylko człowiekiem. Tylko ucieczka do Boga ma sens. Daniel zrozumiał, że nawet w chwili, kiedy czuje się daleki od Boga, to tylko Bóg jest właściwym adresatem naszych modlitw. Pamiętam, jak właśnie mniej więcej w tym czasie, kiedy modliłem się, tak jak wam opowiadałem, mniej więcej w tym samym czasie, troszeczkę później, podczas jednego spotkania grupy domowej, do której uczęszczałem, opowiadałem innym, jak się czuję. I powiedziałem też, że nadal się modlę do Boga, aby On mi pomógł wyjść z tej depresji. I powiedziałem też coś takiego. W sumie to trochę dziwne, że nadal się modlę do Boga, aby On mi pomógł, skoro nawet wątpię w Jego istnienie. I nie zapomnę, co mi wtedy jeden młody mężczyzna powiedział. Nie, to nie jest dziwne. No bo kto inny miałby ci pokazać, że Bóg jest, jeśli nie on sam? Nikt. Nikt inny nie pomoże. I dlatego ja nie przestałem się modlić, a Bóg wysłuchał mojej modlitwy. I to jest ta pierwsza lekcja, którą możemy się nauczyć od Daniela. Nawet jak czujemy się tak daleko od Boga, jak Daniel od świątyni w Jerozolimie, módlmy się do Niego. Ale że Daniel się modli, to jest za mało powiedziane. Bo treść jego modlitwy jest również ważna. Jak już wspomniałem, modlitwa Daniela wypłynęła ze studium księgi proroka Jeremiasza, który, taka ciekawostka, została zapisana dopiero 30-40 lat wcześniej, a już była uznana jako Boże Słowo. I to właśnie na podstawie tej księgi Daniel modli się do Boga. Ale kiedy wejdziemy w głębie w jego modlitwę, to zobaczymy, że Daniel nie ogranicza się do księgi Jeremiasza. W jego modlitwie znajdujemy cytaty i aluzje właściwie z całej księgi 5 Mojżeszowej, z 1 Królewskiej rozdziału 8, z 3 Mojżeszowej 26 rozdziału, 4 Mojżeszowa 12:7 i Księga Trenów. Więc Daniel nie mówi do Boga to, co akurat mu przychodzi na myśl, ale świadomie sięga po biblijne wzory i tematy. A do czego prowadzi ta modlitwa oparta o Boże Słowo? Do uznania Bożej świętości i szczerego wyznania grzechów. Jest ciekawe, że Daniel nie usprawiedliwia siebie i swoich rodaków. Wiesz, nam było ciężko w tym kraju, który nam dałeś. Życie jako rolnik w Kanaanie to ciężki kawałek chleba. I wiesz, te życie wśród tych pogan to jest pełne pokus, to nie jest takie łatwe. Musisz nas rozumieć. Nie. Daniel jest w pełni świadomy, że oni jako naród, jako społeczeństwo zawalili. Druga nauczka. Daniel też nie próbuje wykręcić się ze współodpowiedzialności. Ci inni grzeszyli. O tak, oczywiście, ale ja nie. Nie, przecież ja jestem bardzo grzeczny i posłuszny i w ogóle to ci inni byli źli. Daniel jest szczery przed Bogiem i przed sobą i uznaje swoją winę. Daniel uznaje swoją winę i grzeszność w 100% i wie, że jako grzech, jako grzesznik tak samo się przyczynił do niewoli w Babilonie, jak każdy, który kradł, każdy, który zabijał albo składał ofiary innym bożkom. A dlaczego? Bo studiując prawo Mojżesza, ale też księgi prorocze, Daniel zrozumiał świętość Boga. A kiedy zaczynasz rozumieć Bożą świętość, to zdajesz sobie sprawę, że w Bożych oczach różnica między twoją mniemaną moralnością a niemoralnością ludzi wokół ciebie maleje do niezauważalnej różnicy gdzieś na 10. miejscu po przecinku. Czujesz się daleko od Boga? Módl się do Niego, rozmawiaj z Nim, ale módl się szczerze. Po pierwsze, nie udawaj, że jest lepiej niż jest. Jeśli czujesz się fatalnie, to powiedz Mu to. Nie obwijaj w bawełnę. Bóg przecież i tak zna twoją sytuację. Nie musisz udawać, że czujesz się dobrze, super duchowo i w ogóle jest rewelacja, ale powiedz Mu, że czujesz się fatalnie i tak naprawdę to w ogóle nie wiesz, po co z Nim gadasz. On wytrzyma to. On to poradzi sobie z tym. Uwierz mi. Po drugie, nie udawaj, że myślisz o Nim lepiej niż myślisz. Jeśli twoim zdaniem On jest winny za to, jak się czujesz, to powiedz Mu to w twarz. Jeśli uważasz, że przesadzam i że z Bogiem nie wolno tak rozmawiać, to proponuję, abyś przeczytał Księgę Psalmów, a potem bezpośrednio tych 12 małych proroków. Jeśli myślisz, że do Boga możemy się odzywać tylko w formach grzecznościowych i używając tylko języka nowokananejskiego, rodem z śpiewnika pielgrzyma, to bardzo się zdziwisz, czytając te księgi. Serio, to jest szokujące, jak ostro niektórzy psalmiści zwracali się do Boga i jak wprost niektórzy prorocy swój gniew wylewali na Boga. Bóg woli usłyszeć twoje szczere nienawidzę cię, niż twoje udawane kocham cię. Bóg zmierzył się z twoim gniewem już dawno temu. Z twoją nienawiścią, z twoim zwątpieniem, z twoją niechęcią. To wszystko zostało na niego wylane 2000 lat temu. I to go zabiło. Ale on zmartwychwstał. I żyje. I chce, abyś mu powiedział prawdę. Módl się szczerze, to też znaczy jako trzecie, nie udawaj, że ty jesteś lepszy niż jesteś. Nie mów Bogu bajek o tym, jak dobrym jesteś człowiekiem, jak wiele dobrych rzeczy robisz i jak bardzo w Niego wierzysz, jeśli to robisz tylko po to, żeby Mu zaimponować. Raczej weź sobie przykład z Daniela i bądź szczery przed sobą. Zobacz w świetle Bożego Słowa, kim naprawdę jesteś, a zdradzę Ci tyle. To nie będzie przyjemne. To nigdy nie jest przyjemne, kiedy Bóg włącza swój halogen i pokazuje nam wszystkie brudy w naszym życiu. Ale dopiero wtedy możemy zacząć rozmawiać na serio. W innym przypadku to tak by było troszeczkę, gdybyśmy pojechali do Sabiny z bólem zęba, ale powiedzieli jej, że wszystko jest w porządku i przyjechaliśmy tak tylko sobie na kontrolę. A Sabina, hipotetycznie, teoretycznie, natomiast by zobaczyła tą wielką czarną dziurę w twoim zębie, która wynika z totalnego braku mycia zębów, co potwierdza twój oddech, ale z grzeczności i tak by powiedziała, że wszystko jest w porządku, ale może powinieneś zmienić markę pasty do zębów. To myślacie się, że to by było bardzo bezsensowne. Ta cała akcja by była pozbawiona sensu. Dopiero kiedy otwieramy się i zaczynamy mówić szczerze, możemy coś zmienić z tym, co jest nie tak. Dopiero kiedy otwieramy się na Bożą ocenę przez Jego Słowo i przez działanie Jego Ducha Świętego i kiedy jesteśmy szczerzy wobec Niego, w tym, co nas boli, co czujemy, czego chcemy, dopiero wtedy możemy robić kroki do przodu. Módlmy się, ale pamiętajmy, z kim rozmawiamy, z naszym Twórcą, który nas zna i nas rozumie i przed kim ukrywanie jest bez sensu. Módlmy się, ale pamiętajmy, z kim rozmawiamy, z świętym Bogiem, który każdy nasz grzech widzi, ale też który jest w stanie coś z tym zrobić. Więc uczmy się od Daniela też w tej sferze. Módlmy się szczerze, wyznając swoje grzechy i uznając Bożą świętość. Ale teraz chcemy zobaczyć dalej i może domyślam się, niektórzy z was może czekali cały czas, aż w końcu dojdziemy do tych ostatnich wersetów w tym rozdziale. Zobaczmy, co się dzieje, kiedy Daniel się modli. Bóg odpowiada w wersetach 20 do 27. A dla mnie najbardziej fascynujące wersety to nie są te 24 do 27, gdzie zaczyna mówić o 70 tygodniach, ale wersety 20 do 23. Sekundkę otworzę w innym tłumaczeniu. Mi się wydaje, że te wersety są tu trochę lepiej przetłumaczone. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech, grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błagania przed obliczem Pana mojego Boga za świętą górę mojego Ojca. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważa więc na słowo i zrozum widzenie. Gdy zacząłeś jeszcze zanosić błaganie, wyszło już słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić. Wow. Kiedy Daniel, poruszony przez Boże Słowo, zaczyna się szczerze modlić, Bóg natychmiast wysyła odpowiedź. Ta odpowiedź nie przyszła do Daniela już zaraz w mgnieniu oka, ale Bóg zaraz zareagował. Bo kiedy szczerze się modlimy, to Bóg będzie na to odpowiadał. Ale być może troszeczkę podobnie jak w przypadku Daniela, odpowiedź będzie troszeczkę inaczej wyglądała, niż się tego spodziewamy. Słyszeliście tę odpowiedź? Przeczytam jeszcze raz od wersetu 24 do końca. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia. Przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie i prorok, i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wykroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowienie spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni zostanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Dziwna odpowiedź. Komentarze, które czytałem, dosyć jednomyślnie mówią, że to są najtrudniejsze wersety w całej księdze i wystarczy nawet porównać różne tu polskie tłumaczenia, czy też niemieckie, czy angielskie, i zobaczymy, że prawie każdy to trochę inaczej tłumaczy. A propozycji, jak te proroctwa się spełniły lub kiedy mogą się spełnić, jest jak piasek nad morzem. Ale zacznijmy po kolei. Najpierw zauważmy, co Daniel pyta. Czy te 70 lat już minęło? Czy już będziemy mogli wrócić? Nie tylko do ziemi, ale do tej świątyni, do Twojej obecności wśród nas, do tego, jak to miało być. A Boża odpowiedź brzmi: tak, Jeremiasz mówił o 70 latach, ale zanim wszystko się skończy, to minie nie lat 70, a 70 razy 7, 490. Innymi słowami, Danielu, ty tego nawet już nie dożyjesz. Powiedz swojemu ludowi, swoim ludziom, że to trochę potrwa i będą się musieli uzbroić w cierpliwość. Ale teraz możesz się zapytać, ale przecież właściwie w tym samym roku, co Daniel się modlił, król Cyrus dał dekret, że Izraelici mogli wrócić do Jerozolimy. I w tej odpowiedzi Boga gdzieś pojawia się nawet słowo powrót, ale tak naprawdę to tylko jeden drobny szczegół, bo Bogu chodzi o dużo więcej. W swojej odpowiedzi Bóg mówi, że problem, który leży u podstaw niewoli babilońskiej, nadal istnieje i on teraz zajmie się tym raz na zawsze. Tak, wy odsiedliście waszą karę, wasza niewola się skończyła, wy wrócicie, świątynię odbudujecie, ale problem grzechu nadal zostaje. A ja, Bóg, problem grzechu chcę rozwiązać raz na zawsze. Dla dopełnienia się nieprawości, dla rozprawienia się z grzechem, dla przebłagania za winę, dla wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości. Bóg jest dużo mniej zainteresowany polityczną wolnością swoich ludzi, jak o wiele bardziej duchową wolnością swoich ludzi. I na tym Bóg skupia się w odpowiedzi do Daniela. Co możemy jeszcze wiedzieć? Widzieć, że ta wizja potwierdza poprzednie wizje, które Daniel miał w całej swojej księdze. To jest trochę zawiłe w tym odcinku, ale pojawiają się te same motywy, co już mieliśmy w pierwszym, drugim, siódmym rozdziale. Przyjdzie władca, który przeciwstawia się Bogu i jego królowi. Już Nebukadnesar był takim w drugim, trzecim, czwartym rozdziale. Tak samo Belszasar w piątym. I to się działo w historii ludzkości tysiące razy. Bóg dał człowiekowi władzę nad ziemią. Ale kiedy człowiek w posiadaniu władzy zaczął myśleć, że on jest Bogiem, to wszystko, co nam historia pokazuje, co się z tego wyłania, to jest to, że człowiek, który zaczyna myśleć, że jest Bogiem, staje się bestią. I Bóg na to pozwala? Tak, na jakiś czas. Bo jego panowanie jest ograniczone. Tak jak w poprzednich rozdziałach, to już mieliśmy. Nawet w siódmym rozdziale, nie wiem, czy zauważyliście, jak czytaliśmy to tydzień temu, że tam jest bardzo dziwne sformułowanie w siódmym rozdziale, w 24 wersecie. A 10 rogów... Nie, sorry, zły werset sobie napisałem. W każdym razie w siódmym rozdziale jest jeden werset, który właśnie o tym... 25, przepraszam, już znalazłem. I będzie mówił zuchwałe słowo przeciwko Najwyższemu. Będzie mnie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą święci wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Większość mówi, że czas to jest rok, więc zaczyna Bóg liczyć tak. I będą wydani na rok i jeszcze dwa i jeszcze pół. Już nie trzy, nie cztery, pół. Czas się skończy. Bóg panuje nad tym i pozwala tylko na ograniczony czas, żeby ludzie, którzy się jemu sprzeciwstawiali, mogli działać. A na sam koniec? Na końcu stoi Boże Królestwo. Syn Człowieczy ostatecznie będzie zwycięski, tak jak już czytaliśmy w poprzednich rozdziałach. W drugim, siódmym i praktycznie w każdym. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi, Twojemu świętemu miastu, dla dopełnienia się nieprawości, dla rozprawienia się z grzechem, dla przebłagania za winę, dla wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości. To Bóg jest tym, który ma wszystko pod kontrolą i On w swoim czasie rozwiąże największe nasze problemy, czyli grzech, bunt przeciwko Bogu i brak sprawiedliwości. I żaden władca nie będzie w stanie udaremnić Bożego planu, bo Bóg dopnie swojego. Czy takiej odpowiedzi spodziewał się Daniel? Domyślam się, że nie. Ale Bóg w swojej łasce uchylił rąbka tajemnicy i pokazał Danielowi o wiele więcej niż to, o co Daniel prosił. Bóg rozprawi się nie tylko z niewolą w Babilonii, ale z niewolą grzechu raz na zawsze. I teraz mógłbym wam pokazać 10 różnych grafik, jak te 490 lat muszą się zmieścić między czasem Daniela i Jezusem. Jak który dekret, do którego wydarzenia w życiu Jezusa musimy liczyć, uwzględniając jakie kalendarze, ale sobie to daruję. Po prostu możecie to sobie wygooglować, tego jest dużo. Ważniejszy jest dla mnie fakt, że Bóg nie myśli drobiazgowo. On nie ogranicza się do świątyni, do odbudowy tego budynku, który tam stał, do powrotu Izraela do swojej ojczyzny, aczkolwiek oczywiście dla Izraela to było ważne w tamtym czasie. Ale Bóg myśli dużo szerzej. I kiedy czytamy proroków, szczególnie tych późniejszych proroków z czasów niewoli babilońskiej i później, to widzimy, że Bóg Izraelowi regularnie pokazuje, że jego plany sięgają dalej. Że przyjdzie jeszcze coś większego, coś lepszego, coś nowego. Nowe przymierze, nowy król, nowy kapłan, nowy lud. Oto wszystko urzeczywistniło się w Jezusie Chrystusie. Kiedy modlimy się do Boga, to on nam odpowie, aczkolwiek jego odpowiedź może być zaskakująca. Ale jakkolwiek by ta odpowiedź nie brzmiała, jednego możesz się spodziewać, że Jezus będzie grał w tej odpowiedzi centralną rolę, bo to on rozprawił się z naszym grzechem, on stał się naszym przebłaganiem za grzechy i to on daje nam wieczną sprawiedliwość. A wracając do modlitwy, pamiętajmy, Bóg odpowie nam, aczkolwiek jego odpowiedź może być zaskakująca, tak jak w przypadku Daniela. Jedna z tych rzeczy, którą uwielbiam w Bogu, jest to, że On lubi nas zaskakiwać. I często odpowiedź przyjdzie w chwili, w której się nie spodziewamy. W sposób, w który się nie spodziewamy i z treścią, której się nie spodziewamy. Tylko jednego możemy być pewni, że On nie puści twojej modlitwy mimo uchem. Mam nadzieję, że jeśli jedną rzecz zapamiętasz z dzisiejszego kazania, to będzie to. Kiedy czujesz się daleko od Boga, módl się szczerze do Niego, a Jego odpowiedź może cię zaskoczyć. Amen.